Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Ale za to o tym innym polowaniu. Tutaj czuję się trochę lepiej, nawet jak ryba w wodzie, opisując polowania agentów CBA na różnego rodzaju osoby popularne, jeżeli chodzi o życie publiczne, które nabroiły co nieco, co być może się potwierdzi przed sądem. Informacja jest prosta. Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali w Lublinie Janusza P., to jest były polityk, kiedyś lider formacji Twój Ruch, wcześniej Ruch Palikota, Przemysława B. oraz w Biłgoraju Zbigniewa B. Śledztwo prowadzone wspólnie z prokuraturą we Wrocławiu dotyczy podejrzenia oszustwa znacznej wartości określonego w odpowiednich artykułach kodeksu karnego. Naszym gościem Jan Śpiewak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No i długo to chyba zajęło, ale doczekaliśmy się. CBA zapukało w Lublinie do Janusza P., byłego polityka, biznesmena, osoby, która wypuszczała takie instrumenty jak beczki Palikota, czy jak tokenizacja beczek whisky, zbierała pieniądze i potem z trudem albo chyba w ogóle nie oddawała tych funduszy. Jak pan odczytuje tą informację?
No, panie redaktorze, ja pamiętam, że spotykaliśmy się dwa razy przynajmniej na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nie wiem, kiedy ostatni raz się widzieliśmy i gadaliśmy na ten temat, no gdzie bardzo w jasny sposób opisywaliśmy te rzeczy, które no wyglądały z daleka jak no możliwość popełnienia przestępstwa przez Janusza Palikota. Tu chodziło o zbiórki, tu chodziło o wprowadzanie w błąd ludzi, którzy zainwestowali ogromne pieniądze. Pieniądze znikały, w jednym przypadku wręcz pieniądze no nawet nie doszło do podpisania jakiejkolwiek umowy, ktoś przelał pieniądze, miał dostać w zamian za to jakieś, prawda, jakieś bonusy, a z drugiej strony był martwy telefon, więc ten przekręt Janusza Palikota był dość krzyczący, no i stało się to, co się musiało stać, o czym my informowaliśmy, zawiadamialiśmy, apelowaliśmy do Adama Bodnara, żeby zadziałał, żeby ruszył prokuraturę, żeby ruszył CBA. Mój prawnik, prawnik naszej fundacji, która no, zajmuje się między innymi walką z alkoholizmem, również reprezentował wielu poszkodowanych przez Janusza Palikota, więc poniekąd nasza fundacja też była w to zaangażowana. Więc no, wielka satysfakcja, że to się stało, bo już się powoli bałem, że nic się w tej sprawie nie wydarzy, a jednak się coś zadziało. No, zobaczymy, czy będzie wniosek o areszt do sądu. Mam nadzieję, że tak i że ten materiał dowodowy jest gruby. Tam były sprawy, no tak jak mówię, tam były rzeczy, które były łatwe do udowodnienia, które były ewidentnie przestępstwem, tak jak mówię, w takich sytuacjach, jakbyś przelał jakieś pieniądze i że tak powiem, głucha cisza zapadła, no ale też były bardziej skomplikowane rzeczy, które wymagały wyjaśnienia, tak, bo tych inwestorów i tych zbiórek było bardzo wiele i były na różne rzeczy i nie wiemy do końca, za co te zarzuty zostały postawione.
Za oszustwo, więc zdaje się, że chodzi o te różne kwestie nieoddawania, brania od ludzi pieniędzy jako na inwestycje i potem niewypłacania. Czas, to też mnie wielu pewnie zastanawia, że ta aktywność Janusza Palikota trwała ładnych parę lat. Sprawa wybuchła na dobre w zeszłym roku, ale już wcześniej były sygnały. Agenci CBA zatrzymują Janusza P. teraz. Pytanie, czy nie za późno i pytanie, czy takie zatrzymanie nie powinno się odbyć pół roku temu, czy rok temu. Dużo czasu miał Janusz P., żeby ślady próbować zatrzeć.
No tak, no niektórzy mówili, że wręcz ucieknie z Polski, tak? Też słyszałem o takich głosach, no nie uciekł z Polski. Ewidentnie czuł się bardzo pewnie. No, to jest bardzo skomplikowana sprawa, tak? No bo udowodnienie, prawda, że ktoś w przypadku inwestycji od początku postanowił zrobić plajtę, no to nie jest takie łatwe, tak? Więc tak jak mówię, no zobaczymy i poczekamy na szczegóły tej informacji, jakie tam są dokładnie te zarzuty. No na pewno to, że było to, że wyglądało to jako oszustwo, że było to oszustwo, to krzyczało z daleka, tak? No, w momencie, w którym on zaczął robić zbiórki, które miały być sfinansowane przez rozdanie tego Rolls-Royce'a czy jakichś innych luksusowych wycieczek, no to już wyglądało jak działalność Zbigniewa Stonogi, tak? No to już było ewidentnie bardzo, 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 bardzo śmierdzące. Tam jeszcze dochodziły inne rzeczy, tak? Zastaw jakiś...
A zdaje się, ten Rolls-Royce to chyba nie należał do Janusza Palikota, tak. Tylko był w leasingu, więc obiecywał nie tak. Swoje. To też dobre.
Tak. No tak, taki typowy ruch, tak, więc no to przypominało wszystko piramidę finansową, od dawna o tym mówiliśmy, tak, no, że to jest taki typowy system, tak, że bierzesz, zbierasz od ludzi pieniądze, spłacasz część, bierzesz kolejne pieniądze. No tam do nas dochodziły oczywiście głosy, że tam bardzo dużo też pieniędzy było wyprowadzonych za pomocą marketingu, za pomocą jakichś innych niekorzystnych umów. No to jest afera na 300 milionów złotych, no to jest rozmiar takiego małego Amber Gold, więc wiemy, że tam był też skomplikowany system naganiania tych ludzi na kupowanie tych inwestycji, tych akcji w spółki Palikota, więc tam nie sam Palikot brał w tym udział, ale też był jeden fundusz w Warszawie, rozbudowana sieć pośredników, tak, no, na tym zarobiło bardzo, bardzo wiele ludzi, więc no zobaczymy, jak to daleko pójdzie.
Jaka będzie, to będzie dwie osoby zatrzymane, jedna też w Lublinie, druga w Biłgoraju, więc te rodzinne tereny Janusza Palikota zostały intensywnie przeszukane przez służby, przez agentów CBA. Skala tak. Poszkodowanych, czy, bo o tym rozmawialiśmy parę ładnych miesięcy temu, nawet miał pan doradzać, miałeś doradzać ludziom związanym, czy ludziom pokrzywdzonym w tej aferze, udało się komuś odzyskać chociażby część pieniędzy?
Nie, z tego co słyszałem, to absolutnie nie, tak. Myśmy kierowali, to były. Problem polegał na tym, że tam była część ludzi, którzy miała naprawdę duże pieniądze, tak, i inwestowało miliony, ale gro tych poszkodowanych to im zainwestowała 10, 20, 30 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że to nie były, no to były, to są niezłe, duże pieniądze, ktoś to mało zarabia, ale w skali całej afery to nie były jakieś wielkie środki, tak, więc dużo osób też się w ogóle nie zgłaszało do prokuratury. No myśmy tak jak mówię, no przekierowaliśmy kilka osób, też tutaj we współpracy z nami promowaliśmy takie zawiadomienie do prokuratury właśnie na ten skarbiec Palikota, czyli na tą ostatnią zbiórkę, gdzie ewidentnie doszło do oszustwa, gdzie już nie było tam wtedy właśnie wtedy, kiedy on mówił o tym Rolls-Royce, gdzie jasne było dla nas, że to jest po prostu przestępstwo, tak? Więc tych poszkodowanych jest na pewno wiele, wiele tysięcy. No i jeszcze są też pracownicy, tak? Bo część pracowników do tej pory nie dostała wypłat, więc mówimy naprawdę o ogromnej rzeszy ludzi. Ten układ upadłościowy, który miał być prowadzony, on nie został zatwierdzony przez sąd, więc też tak naprawdę ta spółka jest w takim zawieszeniu. No, dziwne rzeczy tam się działy i na pewno wymaga to, będzie to, ta sprawa będzie się jeszcze trwała bardzo, bardzo długo, bo ma bardzo wiele odnóg. No i oczywiście ten wymiar moralny, tak, czyli tego, że no, była to spółka legitymizowana przez króla TVN-u, przez Kubę Wojewódzkiego, no i że ta afera tak naprawdę no, jest też poniekąd aferą, w której w jakiś sposób brał udział Kuba Wojewódzki, no, który ciągle jest pieszczoszkiem mediów liberalnych. No i pytanie, czy on też poniesie jakąś konsekwencję. Prawne konsekwencje raczej nie poniesie, bo nie był w zarządzie tych spółek, tylko był współudziałowcem, no ale pewną jakąś moralną odpowiedzialność powinien ponieść.
Pewnie będzie zeznawał, przynajmniej jako świadek w tej sprawie się pojawi. Jedna rzecz, która mnie od początku w tej sprawie uderzała, jak to zrobił Janusz Palikot, że mimo no, nie najlepszej opinii jako biznesmenie udało mu się zachęcić także osoby bardzo majętne. Wydawało się osoby, które powinny mieć pieniądze na odpowiednich doradców, asystentów finansowych, a i tak wkładały w coś, co wyglądało i trochę się zachowywało jak nawet całkiem się zachowywało jak piramida finansowa, włożyły duże pieniądze.
No, to jest pytanie bardziej do psychologa chyba niż do mnie. No, wydaje mi się, że wie pan, no, jakby jeśli ktoś występuje jako wielki koneser sztuki, biznesmen, prawda, który się tam pokrepuje z najważniejszymi osobami w państwie, pije z Bronisławem Komorowskim, no to może uchodzić za kogoś wiarygodnego. No, ten establishment trzeci RP zrobił bardzo wiele, żeby tego Palikota zrobić z niego kogoś bardzo, że tak powiem, godnego zaufania, tak? No więc mam nadzieję, że doczekamy się dobrego filmu dokumentalnego i książki na ten temat.
Książkę sam Janusz Palikot wydawał. Nie czytałem, nie wiem, czy natrafiłaś, ona została faktycznie napisana, trochę wyglądało, jakby tej książki nigdy nie było i to tylko była taka...
Były anegdotki, tak, kto z kim pił, no przecież te słynne historie z panią Gessler, tak, no to było faktycznie tam opisane.
Rzeczywiście napisał książkę, nie miałem jej w ręku, to dopóki nie zobaczę sam, to nie uwierzę, że naprawdę napisał. Zastanawiam się, 200 ponad milionów złotych, one w dużej części wyparowały. Czy one są w jakimś majątku trwałym, nie wiem, w tych skrzynkach z wodą, no, w budynkach, w maszynach, czy one zostały gdzieś, znikły sobie te pieniądze?
Ten browar i te maszyny w tym browarze, nawet jeśli zakładają, że część z nich była, na pewno nie są warte więcej niż kilkadziesiąt milionów złotych, tak? Więc mówimy o tym, że gdzieś te 200 ponad milionów złotych zniknęło.
200 milionów złotych gdzieś sobie pan Janusz P. No, gdzieś ma, nie wiadomo gdzie, ale one gdzieś...
No, nie tylko on, tak jak mówię, tam była naprawdę sztab ludzi za tym stał jeszcze, tak, więc to pytanie, na ile on był twarzą, na ile on, na pewno on na tym korzystał, ale ile jest, ale to na pewno nie było, nie, na pewno wszystkie pieniądze nie trafiły do niego.
To proszę jeszcze na koniec w tej sprawie, w tego wątku naszej rozmowy powiedzieć, kto jeszcze może czuć się zaangażowany w tą sprawę, może nie kogo powinna zatrzymać CBA, bo to nie od tego jesteśmy, ale kto na pewno powinien znaleźć się wśród świadków, kto może, kto mógł, kto ma wiedzę i mógłby opowiedzieć o kulisach biznesu pana Janusza P.
No, jest tam naprawdę sporo osób, tak jak mówię, no nie chcę teraz nazwiskami rzucać, ale jest spory fundusz inwestycyjny w Warszawie, który brał udział w tym, rozpropagowywał te inwestycje, plus no jest ten trzeci wspólnik, czyli ten pan Czechowski, który tak naprawdę gdzieś zniknął, który pochodzi z Wrocławia, który też na obok wojewódzkiego też na pewno brał ważny udział. No jest też ten pan, który zajmował się produkcją tokenów, tak, czyli właśnie tych cyfrowych znaków wartości, które właśnie były elementem też tego całego procederu, więc to też jest znana postać, która, no, która też prawdopodobnie będzie, na pewno będzie zeznawać i będziemy się jeszcze tego wszystkiego dowiadywać.
A propos alkoholu, na alkoholu swój biznes zrobił Janusz Palikot, a potem na kanwie tego biznesu jeszcze, ze zdaniem śledczych przynajmniej, no, działania być może nie do końca zgodne z prawem, to jest pewien eufemizm, ale też alkohol jest modny w innym wymiarze. Małpki to jest problem, z którym państwo polskie próbuje sobie nieskutecznie poradzić, a do małpek doszły saszetki, tubki, alkotubki, to temat polskiej polityki przewodni. Rząd chciał pokazać muskuły. Coś zmieni ta akcja rządu, jeżeli chodzi o dostępność alkoholu?
No, mam nadzieję, że zmieni, tak? No, my ciągle w Polsce pokutuje takie wrażenie z jednej strony, że alkohol nie jest taki już szkodliwy, a drugie pokutuje takie myślenie, że korporacje są najlepsze na świecie i że trzeba robić dobrze korporacjom, bo wolny rynek jest najlepszy na świecie, tak? Więc ta frakcja wolnościowa, o której mówiła zresztą minister Leszczyna dzisiaj w Radiu Z, że mówiła, że ona się boi wprowadzać jakieś ostrzejsze zmiany, bo się boi po prostu. Boi się Mencena, co tu dużo mówić, i wszystkich tych wolnościowców od Balcerowicza. Niestety tym też jest ukąszone, duża część PiSu jest ukąszona takim myśleniem neoliberalnym, liberalnym, balcerowiczowskim. I faktycznie ten myślenie wśród polityków, takie neoliberalne, skrajnie wolnorynkowe, no powoduje, że bardzo trudno się z tym lobby alkoholowym walczy, bo z jednej strony oczywiście jest lobbying, który gdzieś tam pod stołem przepycha korzystne regulacje dla siebie. Teraz ta deregulacja przecież poszła tak daleko, że alkohol jest dostępny wszędzie, w sklepach, w ogóle nie ma już działów alkoholowych, w nocy teraz dowóz z alkoholem jest okej. No raj po prostu dla korporacji, karteli alkoholowych. A z drugiej strony, prawda, ta cena alkoholu też jest bardzo niska.
Pokazał pan wykres. Inflacja nie tylko w ostatnich latach przy okazji COVID-u i wojny szalała, ale jeden produkt, a może no niewiele produktów, w tym alkohol. Dokładnie to wódka stanowi stabilnie, tutaj inflacja nie dotyka tego produktu.
Tak, nie, bo najdroższe w produkcji alkoholu jest etykieta i opakowanie, tak. No, akcyza w Polsce jest bardzo niska, rosła wolniej niż inflacja, no i mamy tego pokłosie, tak, więc z jednej strony mamy lobbying, jakąś korupcję polityczną, nazwijmy to, a z drugiej strony mamy właśnie ten taki neoliberalny, balcerowiczowski dogmat, no, który rozwala nam państwo, rozwala nam społeczeństwo, za którym stoi zniszczenie sfery publicznej, za którym stoi prywatyzacja służby zdrowia, za którym stoi prywatyzacja mieszkalnictwa, prywatyzacja transportu publicznego. Tak? Znaczy, to jest bardzo agresywna ideologia, no, która ma niestety swoich popleczników we wszystkich partiach politycznych. Tak? I my z tym walczymy. My mówimy po prostu, że no, o dobru społeczeństwa nie mogą decydować korporacje, bo korporacje najchętniej by chciały mieć wszystkich uzależnionych od narkotyków, od alkoholu, uzależnionych od telefonów, z kredytami na 45 lat. No, takiego świata chce Konfederacja, takiego świata chce Sławomir Mercen, takiego świata są niestety inni politycy, którzy i niestety znajdują bardzo wielu popleczników w świecie mediów, w świecie polityki. No i my z tym walczymy i te alkotubki, mam nadzieję, będą takim głosem otrzeźwienia. No nie, politycy musi coś z tym zrobić. No nie może być tak, że korporacje, kartele alkoholowe decydują o tym, co się znajduje na naszych półkach, jak wszystko jest w Polsce prowadzone i sprzedawane, tak? Więc mam nadzieję, że ten moment otrzeźwienia nadejdzie.
Chociaż reakcja zdaniem niektórych była dziwna, między innymi odwołano urzędnika, który przez lata zajmował się z alkoholem i informował o tym, że tego typu problem może się pojawić, ale został zwolniony.
No to jest kowal ukradł, cygana powiesili, tak? No to jest taka klasyczna sytuacja, w której my po prostu nie działamy tak od akcji do akcji, zamiast wejść głęboko w temat, bo tak jak mówię, no żeby wejść głęboko w temat alkoholowy, to trzeba zadrzeć z lobby alkoholowym, a to jest potężne lobby, tak jak deweloperskie jest potężne lobby, no i mało który polityk ma na to ochotę. Więc liczę na to, że poza panem, który nie zawinił, no dojdzie jednak do zmiany przepisów i deregulacji tego prawa alkoholowego.
Czekamy, aż to prawo się zmieni. Na koniec, wracając do Janusza P., muszę się pilnować, żeby nie powiedzieć całego nazwiska, były szef ruchu Palikota, Janusz P., zatrzymany. To kończy jego karierę? Czy to jest taka osoba i taki polityk z takimi powiązaniami, że jeszcze wyjdzie kiedyś z więzienia, wróci i dalej będzie królem, czy będzie hołubiony przez liberalne elity?
Tu niestety wszystko jest możliwe. Wydaje się, że prawda, że jakby ten związek z establishmentem III RP jest na tyle silny, że różnie może się potoczyć, tak? No bo tak jak mówię, no Janusz Palikot kompromituje całą ideę III RP, tak?
Kompromituje, ale cały czas jest hołubiony jako dobry mecenas, zawodnik i taran w wielu sprawach.
Tak. No to jest człowiek, który przede wszystkim zaczął, prawda, on zaczął to, on był gdzieś tam na początku tej wojny polsko-polskiej, tak, tego przemysłu nienawiści, który ruszył po katastrofie smoleńskiej i na pewno on był użyteczny dla tego establishmentu, tak, no nie, też dał głosy potrzebne do podwyższenia wieku emerytalnego Tuskowi, tak, no jakby to była postać dość istotna, dlatego i on od dawna, to też nie jest też tak fakt, że on, jakby te oszustwa, o których był oskarżany, już było oskarżone od dawna o różne oszustwa, tak, i to wszystko się zawsze rozchodziło, już przypominam sprawę finansowania jego klubu, wyprowadzania pieniędzy z jego klubu, jak pan sobie wejdzie gdzieś tam, gdzie ludzie się ostrzegają przed dłużnikami, to Janusz Palikot był numer jeden, on miał taki model biznesowy, że nie płacił ludziom, tak, więc jakby bardzo długo funkcjonować w tym systemie, no aż przyszła kreska na matyska, tak, no za dużo po prostu chciwość, trochę za dużo, za bardzo wierzył w swoją gwiazdę i chciwość była już zbyt wielka.
I trafił w ręce agentów CBA, chociaż jak rozumiem jeszcze to, że Janusz Palikot, że to nie skończy, że nie będzie tak, że będzie wyrok, zatrzymanie i już wypadnie z obiegu biznesowego, że jednak może koledzy umożliwią mu upadek na cztery łapki.
No zobaczymy, no tak jak mówię, zobaczymy po zawiadomieniu, jakie będą zarzuty i czy będzie areszt, tak, będzie wniosek o areszt, i mam nadzieję, że tak też, no, czy te pieniądze zostaną odzyskane, no wszyscy wiemy, że Janusz Palikot miał różne inwestycje, że tak powiem, poukrywane w rajach podatkowych, mówiła o tym jego była żona, więc pytanie, ile tych pieniędzy faktycznie uda się odzyskać i z tych rajów podatkowych ściągnąć i tych jego wspólników tak samo postawić przed sądem.
200 milionów złotych, tyle mniej więcej brakuje, żeby oddać wierzycielom, często ludziom bardzo majętnym, bardzo bogatym, dla których jakoś przeżyją sobie bez tego miliona zainwestowanego, a często ludziom, którzy stali zmanipulowani, oszczędności całego życia, 40, 50, 60 tysięcy włożyli i nie mają nic, jak rozumiem.
Tak, dokładnie tak.
Tak to wygląda. Jan Śpiewak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
Do zobaczenia. Godzina 11.58. Powtórzmy tą informację. Z dziś jedna informacja jest taka, że Janusz P., były polityk, były przewodniczący partii Twój Ruch, wcześniej Ruch Palikota, został zatrzymany. A jeśli chodzi o innego polityka, który ma być zatrzymany, to został zaczepiony na korytarzu Senatu pan minister Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, który był pytany, czy można zatrzymać po raz drugi za te same zarzuty innego polityka, Marcina Romanowskiego. Posłuchajmy, co odpowiedział pan minister Adam Bodnar.